W naszym kraju trudno znaleźć dziecko bez próchnicy. Czy to jest efekt słabej opieki stomatologicznej? Między innymi o tym w porannej rozmowie Polskiego Radia Białystok. Gościem Lecha Pilarskiego jest zastępca dyrektora do spraw medycznych Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, dr Marzena Juczewska. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, przepisy weszły w życie, ale jak to wszystko będzie zorganizowane, bo wszyscy zachodzą w głowę, jak tę opiekę stomatologiczną, którą uchwalono, że będzie w szkołach, zamierzacie zorganizować?
Konieczność zaistniała i to jest bezsprzecznie zrobienia przynajmniej pierwszego kroku w kierunku poprawy uzębienia u dzieci. Wszyscy wiemy, że próchnica jest klęską. Ponad 80% dzieci ma tę próchnicę, nawet 90% w niektórych przedziałach wiekowych. Zaniedbania są wieloletnie. Wyprowadzenie gabinetów stomatologicznych ze szkół to już dziesiątki lat temu. Opieka prywatna stomatologiczna, czyli z naszych kieszeni wydawane globalnie 12 miliardów rocznie, to są ogromne kwoty, nie spowodowały, że ta poprawa nastąpiła również w stanie zdrowotnym jamy ustnej. Także krok tu ze strony państwa, ze strony ustawodawcy jest właściwy. Natomiast realizacja rzeczywiście przysparza wiele trudności.
To co, będziemy budowali gabinety stomatologiczne w szkołach, tak jak to było kiedyś, zanim je zlikwidowano, czy będzie jakiś inny system?
Myślę, że gabinet w każdej szkole to jest już taka idea bliska marzeniom, bo obliczono, że 100 tysięcy złotych to jest koszt organizacji jednego gabinetu. Takich szkół w samym mieście Białystok jest 67. Natomiast opieka nad dzieckiem może być dokonana w sposób takim okresie przejściowym przez każdego stomatologa, który podejmie się takiej pracy.
Wiadomo, ale że praca... takich ambitnych nie ma. Jeśli szkoła ma 1200 uczniów, to wyobraźmy sobie, ile tych gabinetów musiałoby obok szkoły wypączkować.
To jest problem logistyczny. Oczywiście te wszystkie dzieci nie musiałyby pójść w jednym tygodniu do stomatologa. Tak jak dentobus jeden ogarnia swoją opieką całe województwo i wiecie państwo, że jeździ od ubiegłego czerwca skutecznie i w tej chwili też będzie taką doraźną pomocą w sytuacjach organizacyjnie niesprawnych. Natomiast jeśli chodzi o opiekę spoza szkół kierowaną na uczniów, to tutaj liczymy na dobrą wolę i empatię i poczucie misji stomatologów, bo jeśli przeliczamy ekonomicznie, co się opłaca, to oczywiście, że nie opłaca się leczyć dzieci w warunkach państwowej opieki, a dużo lepiej jest wykonywać prywatnie protezy zębowe dla dorosłych.
Nie ma czemu się dziwić, rachunek ekonomiczny jest rachunkiem ekonomicznym, no ale jak pani powiedziała, no ta misja powinna nas skłonić jednak do tego, żeby zapanować nad naszymi zębami, bo przypomnę, druga liczba, ponad 90% 64-latków i starszych nie ma własnych zębów. No nie można tego tolerować.
Tak, to są nawyki sprzed wielu lat i na pewno łatwiej mimo wszystko jest zorganizować cokolwiek, czy prawnie, czy nawet fizycznie niż mentalność zmienić obywateli.
Do tego
powiem,
jeszcze
tak.
Wrócimy za chwilę, ale wracając do owych gabinetów stomatologicznych. Kiedy ta sieć zostanie uruchomiona? Kiedy pojawią się pierwsze gabinety dentystyczne? Kiedy uczniowie będą mogli skorzystać?
Ja reprezentuję stronę płatnika, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia czeka i bardzo namawia chętnych do złożenia ofert na podpisanie umowy dotyczącą opieki nad dziećmi. Jesteśmy gotowi w każdej chwili. To są świadczenia nielimitowane. Nie obowiązują kolejki. Problem jest w nastawieniu stomatologów i w zaangażowaniu dyrektorów szkół.
Ale może za mało płacicie? Pani doktor się uśmiechnęła,
tak,
bo chyba coś jest na rzeczy.
Każda stawka to jest za mało. My dopiero zaczynamy tę pracę. Jeszcze się nikt nie zgłosił, także nie mamy informacji, co jest za mało. Po prostu na razie wydaje się, tak jak przekazuje tę informację prezes Stowarzyszenia Stomatologów, lekarzy stomatologów, że leczenie dzieci to jest wyzwanie. To jest bardzo trudne podejście, to są inne procedury i chociaż każdy stomatolog ma prawo to takie leczenie wykonywać, czy nawet profilaktykę, to nie kwapi się do tego po prostu.
To nic, pozostaje nam tylko i wyłącznie zachęcać stomatologów, żeby się podjęli tej misji, bo musimy zwalczyć ową próchnicę wśród dzieci.
Musimy zacząć od dzieci, żeby potem ci 64-latkowie i plus mieli własne zęby, tak jak na całym świecie.
Zatem mamy wytyczony cel i kolejny cel, jaki się pojawia, to e-recepta. Wszystko zostało zorganizowane. Nawet w swoim smartfonie mam e-receptę, ale jeszcze nikt mi takiej recepty nie wystawił.
Tak, od stycznia będzie to obowiązkiem każdego lekarza. E-recepta to są same plusy, o tym szeroko media się rozpisywały i wiele było na ten temat danych, bo i recepta jest dłużej ważna i nie musimy zostawiać jej w aptece i każdy lek można osobno z tej apteki odbierać i można przedłużać ważność i można, no wszystko jest lepiej. Natomiast,
wszystko można, tylko tak. Znowu nikt nie chce albo chce, ale dosyć opornie.
Myślę, że to jest mentalność nasza polska, że lepiej, żeby było jak jest, nawet jeżeli jest źle i ponarzekać, niż zmieniać. Jeżeli się już zmieni, wtedy zmienia się bardzo szybko, bo naród nasz jest inteligentny.
Po liczbach. Mniej więcej na początku tego roku około 30 tysięcy recept, teraz już ponad 200 tysięcy, czyli sześciokrotnie wzrosło to. Czyli jak ktoś spróbował, to już później do tradycji nie chce wracać.
To jest właśnie tylko ten problem, żeby spróbować. Również liczba lekarzy, którzy zajęli się pisaniem recept, które to pisanie okazało się dużo szybsze niż na papierze, to w tej chwili jest liczba ponad 400 lekarzy, a jeszcze w marcu było ich tylko kilkudziesięciu.
To rzeczywiście. Czyli musimy tutaj popychać, zachęcać do tego. Za chwilę będą te przepisy obowiązywały wszystkich, a zatem teraz jeszcze mamy okres na przećwiczenie całej sprawy.
Tak, to jest taki okres, kiedy można, a nie jest to obowiązkiem. Z jednej strony lubimy, jak nie musimy, a chyba możemy, a z drugiej strony no dobrze jest, jak jest. Także to są właśnie te wszystkie mentalne problemy, z którymi się borykamy i ustawy. Oczywiście od razu oprotestowywane, że nie są realnie możliwe do wdrożenia. To są te pierwsze kroki, które robimy w kierunku zmiany mentalności na bardziej nowoczesną.
Czyli zelektronizowano, ale czy na zakończenie, czy jest jakiś przepis, który może spowodować, że ja zachęcę lekarza, żeby mi wystawił tę receptę? Mam się podjąć protest i okopać w gabinecie u lekarza, żeby wypisał tę receptę? Czy mogę się powołać na jakiś przepis i powiedzieć, panie doktorze, powinien pan mi tę receptę wystawić?
Oczywiście nie ma takiego przepisu, w myśl którego musi lekarz to zrobić. Natomiast jeśli ma program i ma komputer i może, bo może nie ma jeszcze, to oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań i sama świadomość, że będzie miał większe zaufanie pacjenta, jeśli będzie lekarzem nowoczesnym i posługującym się systemem informatycznym, to myślę, że wystarczy.
No to jeśli nie uda się w ten sposób przekonać lekarza, będziemy musieli poczekać do stycznia, bo od stycznia e-recepty będą już obowiązkowe. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Z zastępcą dyrektora do spraw medycznych Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, dr Marzeną Łyczewską, rozmawiał Lech Pilarski. Ta rozmowa już za moment. Do zobaczenia, do usłyszenia na radiobialystok.pl.